I jak co tydzień zaczynamy nasz psychologiczny podcast Radia Chod Nysa i portalu Nysa Chod. W naszym studio jak zwykle są Justyna Chrobak, psychoterapeuta i Izabela Mikulska, psycholog. Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry, dzień dobry.
Dzień dobry, witamy serdecznie.
A dzisiaj bardzo poważny temat, bo dziś na tapet bierzemy temat depresji, więc żeby uporządkować naszą dyskusję, zacznijmy od tego, czym w ogóle depresja jest.
No właśnie, my byśmy chciały zacząć od tego, kochani państwo, że tak naprawdę zaburzenia związane z nastrojem są jednym z najbardziej rozpowszechnionych grup trudności psychicznych. I gdybyśmy mieli tak posłużyć się statystyką według Światowej Organizacji Zdrowia, to depresja stanowi główną przyczynę niesprawności, niezdolności do pracy na świecie. Choruje na nią w ciągu całego życia 15% populacji osób dorosłych. Choroba ta dotyka 2 razy częściej kobiet, a co 10 pacjent zgłaszający się do lekarza pierwszego kontaktu z powodu innych dolegliwości ma pełnoobjawową depresję. A drugie tyle natomiast osób cierpi z powodu pojedynczych objawów depresyjnych. Niestety tutaj taka przykra informacja, ponad połowa tych przypadków pozostaje nierozpoznana, a spośród osób z rozpoznaną depresją jedynie połowa otrzymuje adekwatne leczenie. Wiemy coś o tym, bo pracujemy tak na co dzień z pacjentami, więc trafione leczenie w tym momencie, ustawienie pacjenta pod kątem farmakologicznym, to jest 50% sukcesu. Jeśli pacjent nie jest ustawiony farmakologicznie, bo umówmy się, jeśli ktoś ma zdiagnozowaną na początku depresję łagodną, to poddawany jest na początku psychoedukacji. Może być poddawany psychoedukacji i terapii, ale osoby zgłaszające się już z depresją umiarkowaną i głęboką powinny być konsultowane psychiatrycznie i ich stan powinien być podniesiony, poziom neuroprzekaźników za pomocą farmakoterapii. W związku z tym powinna być i jest wskazana konsultacja psychiatryczna, a dobór leków jednak jest bardzo trudny, mimo że świat się rozwija, to jak okazuje załączony przykład naszych pacjentów, bywa z tym różnie i też różnie docelowo kończą pacjenci, jeśli chodzi o swoje życie. Niestety zabrzmiało jak zabrzmiało, ale taka jest prawda. Bo współpraca między psychiatrą a terapeutą tutaj musi być, a bywa, że czasami jest tutaj różnie. No kochani, no musimy powiedzieć, jak wygląda to rzeczywiście cała prawda, więc mówimy, jak wygląda to z praktyki naszej. Jest bardzo ważne, że tylko w naszym kraju na depresję cierpi niemal tylu ludzi, ilu jest mieszkańców Warszawy. Czyli blisko 2 miliony, więc można powiedzieć, że to jest bardzo dużo. Teraz po pandemii nastąpił ogromny wysyp, jeśli chodzi o diagnozowanie, może nie stricte depresji, ale zaburzeń lękowo-depresyjnych u młodych ludzi również. Więc to jest też bardzo istotne i myślę, że poświęcimy temu fragment naszej dzisiaj audycji, ponieważ mimo, że to są podobne niektóre objawy, które u dzieci i młodzieży, nastolatków występują, ale jednak nieco się różnią i myślę sobie, że najbardziej takim głównym zróżnicowaniem, o tym zaraz Izabela powie o objawach, ale w przypadku ludzi dorosłych, a nastolatków czy dzieci jest to, że na przykład u dorosłych występuje smutek, a u młodzieży rozdrażnienie, co często spotyka się ze zdziwieniem osób dorosłych, rodziców, że jak to, przecież ten mały ananasek ma tyle energii, jest taki wulgarny, jest nieprzyjemny w kontakcie i jak on może mieć w ogóle depresję? Otóż kochani, może mieć, dlatego że u dzieci ona ma i u nastolatków zupełnie inny przebieg i też należy wykluczyć to, bo często zwalane jest na wiek dorastania u nastolatków, że mu przejdzie. Albo na przykład mławiane jest, że jest leniwy i otóż nie ma możliwości pomyłki u specjalisty, jeśli się udacie, że ktoś pomyli lenistwo z depresją. Więc kochani, jeśli macie jakiekolwiek obiekcje w tym zakresie, po to jesteśmy my, po to są specjaliści, lekarze, żeby rzeczywiście postawić tą trafną diagnozę, bo trafna diagnoza gwarantuje długie i owocne życie waszych dzieci, ale też wasze. Mhm.
Tylko tak myślę sobie, żeby to tak ugryźć z różnych stron i różnych aspektów, że czasami gdzieś tam w tej przestrzeni publicznej to słowo depresja jest nadużywane, mam takie wrażenie, że i też tak traktowane trochę lekko. Mówimy o jesiennej depresji, o wiosennej depresji, zimowej depresji, że to słowo jest na tapecie. No właśnie, czasami jest chyba nadużywane.
Tak, właśnie. I to jest takie mocno niepokojące, bo jeśli mówimy o takiej sytuacji, że mamy taki kiepski dzień dzisiaj.
Mam deprechę, tak się mówi, nie?
Właśnie, i mam deprechę. No i to jest niepokojące, ponieważ, drodzy państwo, żeby określić, żeby stwierdzić, czyli tutaj mamy specjalistę, psychiatrę, który diagnozuje depresję, musi trwać pewien okres czasu, tak? Mhm. I musi spełnić pewne objawy, o którym za chwileczkę wspomnę. Ale takie nadużywanie właśnie, że mam dzisiaj, mam deprechę, powoduje, że aha, czyli jutro ci przejdzie, już jutro deprechy mieć nie będziesz.
Że trochę dezawuje się tę depresję,
tak,
prawda?
Tak, właśnie. I to jest, a depresja jest, nie, jak nieleczona depresja doprowadza niestety, jak już Justynka może nie powiedziała wprost, ale niestety do samobójstw. Bo ta choroba jest naprawdę bardzo, bardzo paskudną chorobą.
I powiedzmy też, chyba to też jest istotne, że choruje nie tylko umysł, ale także choruje ciało przy depresji.
Tak, to, no to jest niestety wiążące. I tutaj chciałam jeszcze nawiązać do wypowiedzi Justynki, że to rozdrażnienie, ta taka aktywność dziecka czasami też może być mówione, że rodzic nie chciałby usłyszeć, że dziecko ma depresję, a zresztą w ogóle jak dziecko może mieć depresję, to jest raz. Ono ma ADHD.
Tak.
Też tak, wiecie, lepiej jest mieć ADHD w cudzysłowie
niż depresję.
Tak. Nie? Więc bardzo trafne, jak tutaj Justynka wcześniej wspomniała, naprawdę trafne jest zdiagnozowanie przez psychiatrę i jego współpraca z terapeutą, bo wtedy mamy naprawdę sukces i uznanie rodziców, że moje dziecko ma depresję. Wiesz, bo kiedyś, w dawnych czasach, to jakkolwiek to brzmi, ale naprawdę chociażby 10 lat temu nie było tak popularna depresja u dzieci, jak jest. I pamiętam, na którymś szkoleniu było, że najmłodsze dziecko depresję miało w wieku 5 lat. Więc
5 lat.
I to było takie what? Serio? Tak, wiesz, depresja wynika nie tylko z biochemii mózgu, ale też z braku takich podstawowych znowu potrzeby. I ja myślę, że o potrzebach będziemy zawsze, będzie się to, temat związany z potrzebami będzie się zawsze przewijał, bo wiesz, depresja nie jest, nie tworzy się w momencie, kiedy jesteśmy szczęśliwi, albo wszystko jest okej w domu, jakby tak, w relacji, jakkolwiek, czy to jest w relacji rodzic dziecko, czy w relacji mąż-żona, czy w relacji innych, tworzy się, z braku czegoś jest depresja, tak, czyli ten dół, czyli czegoś nie mam, czegoś nie doświadczam i mam chłopaka, który jest mega, bardzo, naprawdę jest 18-latkiem, a jest tak niesamowicie świadomy swoich deficytów w relacji z rodzicami i strasznie się z tym boksuje. I najzabawniejsze, w cudzysłowie najzabawniejsze mówię, jest to, że on to komunikuje rodzicom, czego mu jest brak, a oni po prostu tego mu dać nie potrafią.
Ale nie chcą, czy nie potrafią?
Nie potrafią. Nie rozumieją, czego on od nich chce. No ale przecież no dostajesz to. Tylko wiesz, ta uwaga, tak, której on potrzebuje i chociaż jest w takim rozkroku, w takim dysonansie, bo wie, że ma to 18 lat i no chłopie, jesteś pełnoletni, tak? Ogarnij się na tej zasadzie i to też będzie mówić, czego nie mówić, jakich komunikatów, ale to za chwil parę. A tym, że on jednak jeszcze chciałby mieć tą uwagę, bo on za chwilę wyfrunie, nie będzie go w domu, nie będzie tych rodziców, a rodzice to są istotnym elementem budowania poczucia właśnie bezpieczeństwa, tej potrzeby bycia ważnym dla tego rodzica. Więc jak patrzymy na ten przykład takiego 5-letniego dziecka, no to zobacz, jaka to jest deprywacja emocjonalna. Bardzo, bardzo głęboka, że dziecko zamknęło się, tak w cudzysłowie zamknęło się i popadło w taki bardzo głęboki smutek, jak to w niego uderza, w jego poczucie takiej wartości, nie, że ja nie jestem ważny, nie? To jest strasznie smutne. Także takie przypadki też bywają i mówię, że depresja z jednej strony może przerażać rodziców, a z drugiej strony mogą kompletnie nie mieć zrozumienia, tak? Bo na przykład mają taki obraz, że w depresji to się leży, nie wstaje, a też takie przypadki mam i miałam w gabinecie, ale też takie, gdzie właśnie wręcz odwrotnie, nie? Gdzieś aktywność jest. Jak on może? Ale pani się nie pomyliła? Nie? Że, ale to jest niemożliwe, nie? Jakby tłumacząc, z czego to po prostu może wynikać, to jest takie po prostu wręcz niedowierzanie. Czyli musimy też odczarować, że depresja wiąże się tylko i wyłącznie, wiesz, z takim leżeniem w łóżku i spaniem, bo też osoby leżą i nie śpią, i leżą, nie? Więc Tak to wygląda, jeśli chodzi o takie nadużywanie słowa. Dzisiaj mam deprecha, ja cały czas młodzież mówię, edukuję. Słuchajcie, nie mówcie. Mam dzisiaj obniżony nastrój, ale broń Boże.
Mam gorszy dzień.
Mam gorszy dzień, tak. Mhm. No już mówią, mam doła, dobra, nie? Ale nie nie mówcie, mam deprechę, bo to jest takie, naprawdę, to jest takie poczucie, że a dobra, dzisiaj mam deprechę, jutro nie ma. I jak ktoś ma depresję, to wiesz, kojarzymy, że a to minie, nie? A to nie jest katar leczony, nieleczony 7 dni. To jest bardzo poważna choroba. Mhm.
No właśnie, bo tak myślę sobie tak całościowo o tym zagadnieniu, o depresji, bo też nie ma co ukrywać, że 10-15 lat temu temat depresji był tematem tabu właściwie, jeżeli ktoś... No mało kto przyznawał się do depresji, prawda? Ale mamy od właśnie kilkunastu, może 15, może 10 lat taki wysyp takiej otwartej deklaracji, mam depresję. To robili sportowcy, to robili piosenkarze, to robili celebryci, aktorzy i nagle jakby też zaczęliśmy się trochę oswajać z tą depresją i też z taką myślą, że człowiek sukcesu, człowiek na szczycie także może mieć depresję.
Mhm. Ale widzisz, bo to poszło w tą stronę, ktoś by mógł powiedzieć, o, moda na depresję, nie? Mhm. Fantastycznie, że osoby zaczęły o tym mówić, czyli pokazując...
Te osoby popularne.
Popularne, tak. Pokazując, że ja mam depresję, jestem alkoholikiem na przykład, tak? Czyli zaczynają pokazywać, że oni też są po prostu ludźmi i mogą się zmagać z takimi też trudnościami.
Słabościami także.
Słabościami przede wszystkim. Więc myślę, że to, że dobrze się tak stało, że zaczynamy to odczarowywać, że to dotyka naprawdę przeróżnych, bo choroba nie wybiera, tak? To nieważne, czy to jest prezydent, premier, czy ktokolwiek na świecie. Depresja po prostu jest, tak? To też świadczy o tym, że biochemia mózgu zaczyna już jakoś źle funkcjonować, tak? O neuroprzekaźnikach też będziemy mówić, bo to jest bardzo, bardzo ważne i generalnie nie wiem, czy będzie jeszcze na to czas, ale to, co jemy, czyli to, co nasze jelita wchłaniają, ma bardzo duże, wiesz, przełożenie, jak pracuje nasz mózg, więc to, co jemy, jak śmieciowe rzeczy też jemy, nie? No to też to się niestety odbija na naszym prawidłowym, a wręcz tutaj nieprawidłowym funkcjonowaniu naszego mózgu.
Okej, to może w takim razie teraz powiedzmy sobie o objawach depresji.
Musimy pamiętać, a czy musimy? Wcale nie musimy, bo my jako specjaliści jak najbardziej musimy o tym pamiętać i też lekarz psychiatra. Generalnie przez okres 2 tygodni, tak, niemal codziennie taka osoba musi zaobserwować u siebie 5 objawów z 9. Żeby można byłoby stwierdzić, że to są jakieś zaburzenia depresyjne, tak? Bo mamy później depresję łagodną, umiarkowaną i tą znaczną, ale to później. Pierwszą z takich tych objawów tej depresji, tych zaburzeń depresyjnych jest obniżony nastrój polegający na ciągłym poczuciu smutku, pustki bądź bezustannym rozdrażnieniu. To jest to, co mówiła właśnie Justynka, nie? Że tu też może być nie tylko ten smutek, przygnębienie, pustkę, a to, co najczęściej też mówią, nie? Czuję taką pustkę, albo nie umiem, nie wiem, co czuję, albo powinien... Właśnie też są takie informacje. Wiem, że powinnam się cieszyć, a nie czuję tego. Nie? To jest takie właśnie bardzo często też mówione chociażby przez młodych ludzi. Powinnam się teraz cieszyć albo powinnam być zła i wiem, że pamiętam, że ta złość była taka mocna, a tutaj
nic.
Jakoś słabo jest.
Tak, pustka właśnie.
Pustka. No, takie...
Ale też ważne to, co mówisz o tym rozdrażnieniu, prawda? Że to nie tylko ten smutek, nie tylko ta pustka, ale także ktoś jest taki... podenerwowany, tak? Rozdrażniony.
Cały czas jest takie...
takim napięciu.
Tak, tej bezustanne, czyli wciąż i stale takie rozdrażnienie, nie? Spadek zainteresowania wszystkimi lub prawie wszystkimi zajęciami albo właśnie brak czerpania z nich przyjemności. Z czasem zaczyna być to mniej ważne. Kiedyś ktoś po prostu miał pasję, nie wiem, biegania, nie wiem, krzyżówek, no już cokolwiek możemy sobie tutaj dać. I z czasem to zaczyna spadać. Zamieniamy to na łóżko, w sensie idę się położyć, uciekam, tak? Sen paradoksalnie niby ma mi dać poczucie odpoczynku, a wcale nie daje, bo osoby, które nawet śpią po 12 godzin, po 15, one nie wstają pobudzone, rzeźkie, wyspane, tylko wręcz po prostu łóżko wyciąga, nie? Człowiek jak chory leży, trzy dni to już po prostu ledwo zipi, a co dopiero takie osoby. Mhm. Trzecim objawem z tych dziewięciu jest znaczny lub niezamierzony spadek lub przyrost ciężaru ciała, albo też spadek bądź wzrost apetytu. Wiesz, to nie jest tylko, że przestaje jeść. Ona też może
zajadać,
nie? I tu też musimy zwrócić uwagę, czy mamy tu kompulsywne zajadanie, nie? Mhm. Tych emocji, które się po prostu mogą pojawiać. Kolejnym, bezsenność lub zwiększona ochota na sen. Nerwowość lub spowolnienie psychoruchowe zauważalne przez innych. Mhm. Zmęczenie lub utrata energii. A czasami te osoby też mówią, że one po prostu nie mają siły. Kiedyś coś, co było po prostu proste, łatwe do zrobienia, nawet się nie zastanawiali, czy to łatwo, po prostu wstawali, robili, a to nagle staje się jakimś ciężkie. Po prostu ciężkie, no wręcz wejście na Mount Everest. Tak, tak. Mhm. Zaczyna, to już jest coś, nie tak, ale wiecie, to nie jest tak, że ja tutaj podaję wam i dzisiaj tak mam, mam zaburzenia depresyjne. To musi trwać co najmniej przez 2 tygodnie, tak? Mhm. Ten stan musi się utrzymywać.
Tak, bo to nie jest tak, że to jest 1 czy 2 dni, prawda? Żebyśmy nie. też tutaj nie popadli w skrajność.
Tak, tak. To jest ważne, że to musi być przez okres 2 tygodni niemal codziennie. Niemal codziennie. Mhm. Poczucie bezwartościowości lub nadmierne, czy też nieadekwatne poczucie winy. No, osoby, mamy takie przypadki, gdzie naprawdę ta nieadekwatność poczucia winy jest tak przytłaczająca dla tej osoby, że ona nawet myśli, że w ogóle ona jest takim obciążeniem dla kogoś, dla rodziny. Mhm. Że ona by zasnęła i się nie obudziła na przykład, nie?
Czyli czuje się bezwartościowa, tak?
Tak, ma takie poczucie bezwartości, że bardzo ją to przeraża, w sensie przeraża, zasmuca to, że inni się o nią tak martwią. Nie patrzy na to, że oni mnie kochają, że martwią się o mnie w takim znaczeniu, że jestem dla nich ważna, czy ważny, mhm. tylko jestem dla nich obciążeniem. Czyli zobacz, jest zniekształcenie tego postrzegania całej tej sytuacji, z którą się po prostu zmaga. Ósme, problemy z myśleniem, koncentracją, podejmowaniem decyzji. Tak, oni mają z tym znaczne...
Czyli na przykład nie możemy się skupić, tak?
Z takim myśleniem logicznej ciągłości, nie? Gubimy gdzieś, jakby taka sałata się pojawia w tej głowie, tak? No i właśnie podejmowanie decyzji. Nawet co zjeść? Ja nie wiem. Zdecyduj, nie?
Czyli takie najprostsze decyzje nagle stają się najtrudniejsze.
Tak, tak, tak. I ostatnia z tych 9 to nawracające myśli związane ze śmiercią lub samobójstwem. To są to takie intruzywne, czyli mocno wchodzące, albo już z planowaniem, bo to mamy powiedzmy no takie fantazje, w cudzysłowie fantazje, że może jakby mnie nie było, byłoby lepiej, tak? Albo już takie konkretne planowanie, no to już chyba osoba by musiała być w jakiejś psychozie, nie? Tutaj takiej głębokiej. No w każdym razie to są, jest to 9 tych objawów i podkreślam, one muszą się utrzymywać niemal codziennie przez okres 2 tygodni, tak? I tu mówimy o zaburzeniach depresyjnych.
Okej, jeżeli zauważymy u siebie przez okres, nie wiem, 2 czy ponad 2 tygodni, jak mówiłaś o 5, tak? 5 z tych 9 wymienionych objawów, to co wtedy?
Wtedy powinniśmy się zgłosić do psychiatry, ponieważ jeśli taka osoba nawet jeszcze nie trafi do psychiatra, a trafi do naszych gabinetów i my już widzimy, tak? Wiesz, osoba, która wchodzi do gabinetu, wiesz, najłatwiej jest nam zobaczyć te osoby takie, wiesz, które są flakami, w sensie takim cudzysłowiu, tak, że one są bez energii.
Trochę jak zombie.
Spowolniał. Od razu tęk. Łatwiej jest, tak? To wtedy my od razu
wyłapujecie.
Kierujemy do psychiatry, żeby to już od razu farmakoterapia była w takich tych już przypadkach cięższych. A jeśli już widzimy gdzieś takie wcześniejsze, jakieś takie sytuacje obniżone nastrój, no to tak psychoedukacyjnie, jak Justynka powiedziała, tak? Nie zawsze i nie w każdej sytuacji od razu farmakoterapia, żebyśmy w tą stronę też nie szli. Bo ja uważam, myślę, że Justysia tak samo, że jednak farmakoterapia jest potrzebna w sytuacjach takich, gdzie naprawdę już widzimy, że człowiek ledwo funkcjonuje, ale wtedy, kiedy jeszcze gdzieś tam kuleje, to psychoedukacja i psychoterapia mu pomoże, bo jednak uważam, żeby mózg potrafił sobie poradzić tak naturalnie właśnie te neuroprzekaźniki, żeby zaczęły poprawnie funkcjonować, jest może nie mnóstwo, ale jest parę takich sytuacji, takich zachowań, które możemy podjąć, żeby podnieść nam te neuroprzekaźniki, ale o tym na pewno Wam wspomnimy, jak to sobie podkręcić dopaminkę.
Okej, to o tym, jak podkręcić dopaminkę, na pewno także powiemy. Tutaj będzie krótka przerwa, trochę muzyki i za chwilę wrócimy w części drugiej. Bardzo ważny temat, od tego aspektu zaczniemy. Co mówić, a czego nie mówić o sobie chorej na depresję. To będzie w części drugiej już za parę chwil.